Jeśli nie on to zrobił, to kto? Mimo wielu śladów, nagrań z kamer monitoringu i wielu dowodów, obrona wskazuje na to, że proces ma charakter poszlakowy. Oskarżony natomiast konsekwentnie nie przyznaje się do winy, a fakt jest taki, że podczas powrotu do domu, najprawdopodobniej z imprezy urodzinowej koleżanki, 17-letnia Alicja F. traci życie. Drogie ogniwa, zachęcam do zostawienia polubienia i skomentowania tego odcinka. Jeśli chcesz zostać ze mną na dłużej, wciśnij przycisk subskrybuj i spersonalizuj powiadomienia. Tak, mam świadomość, że wielu twórców o to prosi, a materiał powinien obronić się sam. Ale niestety, tak to nie działa. W statystykach Krymikręgu widzę, że kiedy Wam o tym przypominam, aktywności i subskrypcji jest znacznie więcej. Tak na szybko. W ostatnim odcinku, gdzie Wam o tym nie przypominałam, subskrypcje zostawiło około 100 osób, za co dziękuję. Jednak w tym, gdzie wspominam o statystykach i wyjaśniam, co z czego wynika, było to około 1700 osób. Mam nadzieję, że te ogniwa, które są ze mną od jakiegoś czasu, wybaczą mi poświęconą na ten wątek minutkę czy dwie, natomiast ci odbiorcy, do których kieruję swoje słowa, do nas dołączą. Także gwoli przypomnienia, subskrybujemy, komentujemy i zostawiamy kciuka w górę. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa śląskiego, do Rybnika. Miasto położone nad rzekami Rudą i Nacyną, zgodnie z danymi z 2023 roku, zamieszkiwane przez około 132 tysiące osób, z wieloma zabytkami z XIX i XX wieku. Od kościołów i budynków, których aktualnie swoją siedzibę mają różne państwowe instytucje, po osiedla robotnicze i kompleksy zabudowań, aż wreszcie zniesiony w 1736 roku dwór w stodołach. Rybnik tworzy 27 dzielnic, a w jednej z nich, dokładnie w Boguszowicach, jeszcze 6 lat temu mieszkała 17-letnia Alicja F. Dziewczyna uczy się wówczas w zespole szkolno-przedszkolnym. Wyniki ma raczej dobre, ani szczególnie się nie wyróżnia, ani też nie grozi jej powtarzanie materiału. Uczy się tak normalnie. Prowadzi typowe dla nastolatki życie. Dużo czasu spędza ze znajomymi, w internecie, z telefonem w dłoni. Interesuje się nowinkami ze świata mody, ale też kosmetykami. Wygląd jest dla niej ważny, ale w tym wieku to chyba nic nadzwyczajnego. Dziewczyna ma o kilka lat starszego brata. Jeszcze chwila i Alicja wejdzie w tak długo wyczekiwany etap. Etap, który poza relacjami, poważniejszymi związkami nierzadko wiąże się z dość dużym rozczarowaniem, również dlatego, że zamiast wolności, braku kontroli ze strony rodziców, ogólnej swobody, pojawiają się codzienne obowiązki, trudne decyzje związane z dalszą życiową drogą, także z dalszą edukacją, a może właśnie z jej zakończeniem, bo praca, wynagrodzenie, ewentualny wyjazd za granicę będą wydawać się atrakcyjniejszą opcją. Alicja jest w takim wieku, w którym znajomości, przyjaźnie i otaczający ją ludzie stanowią jeden z najważniejszych elementów jej życia. Także dlatego, że jest to czas osiemnastek, wspólnego świętowania i imprezowania. W lutym 2018 roku dziewczyna ma taką okazję, bo jedna z jej koleżanek zaprasza ją na swoje urodziny. Umawiają się w Rybniku w jednym z klubów. Wszyscy zaproszeni zjawiają się na miejscu, wspólnie się bawią, tańczą, poznają nowe osoby, ale też spotykają tych, których już znają, którzy może nawet nie wiedząc o wspomnianej imprezie, ale z racji tego, że jest to piątek, postanawiają w taki właśnie sposób spędzić swój wolny wieczór. W każdym razie impreza trwa aż do rana. Jeszcze przed wyjściem z domu Alicja uprzedza swoich rodziców, że nie wróci od razu, że zamierza przespać się u swojej koleżanki. Rodzice nastolatki zgadzają się na to, by córka nocowała poza domem. Być może podobne sytuacje wcześniej się zdarzały, a z racji tego, że jak dotąd Alicja dotrzymywała słowa i kolejnego dnia do tej konkretnej, wskazanej przez nią bądź jej rodziców godziny wracała, że nigdy nie zawiodła ich zaufania, nie mieli powodów, by czegoś jej zabraniać czy też nadmiernie kontrolować. Sobota, 3 lutego 2018 roku. Około godziny 9.40 w pobliżu ulicy Łokietka, nieopodal jednego z garaży, odnaleziona zostaje młoda kobieta. Nie wiadomo, dlaczego przebywa w tym konkretnym, dość ustronnym miejscu. Nie jest wówczas jasne to, co się wydarzyło. Pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle żyje, bo okoliczności, w których ją odnaleziono, choć niejednoznacznie, to w pewnym zakresie mogą na to wskazywać. Na miejsce zostają wezwane odpowiednie służby, które próbują znaleźć odpowiedź na nurtujące wszystkich pytania, ale też zweryfikować, czy nastolatka, bo bardzo szybko staje się jasne, że odnaleziono bardzo młodą osobę, czy dziewczyna żyje. Niestety jej obrażenia są poważne. Okazuje się, że na tyle poważne, że niestety lekarz potwierdza jej zgon. To, kim była, skąd pochodziła, co się stało i czy swój udział w tej sytuacji mają osoby trzecie, pozostaje wówczas zagadką. Poza tym, że była to bardzo młoda osoba, cała reszta, w tym także jej personalia, pozostają tajemnicą. Założono kilka scenariuszy. Od tego, że miejsce, w którym ją odnaleziono, było przypadkowym, że mogła się z kimś spotkać i że sytuacja wymknęła się spod kontroli, ale ta konkretna lokalizacja nie była kluczową ani w jej życiu prywatnym, ani dla okoliczności tragedii. Nie wykluczono także, że mogła mieszkać gdzieś w pobliżu. Czy stała się przypadkową ofiarą? Czy znała swojego oprawcę? Czy zaatakowano ją podczas powrotu do domu? Jakimi motywami kierował się sprawca? Te wszystkie kwestie wymagały wówczas niemal natychmiastowego podjęcia, by móc odpowiedzieć na kluczowe dla sprawy pytania. To, co było pewne, to to, że dziewczyna nie żyje, a ten, kto jej to zrobił, działał w ściśle określony sposób i był w tym wyjątkowo bezwzględny. Z nadzieją na odnalezienie należących do nastolatki rzeczy osobistych, a przede wszystkim dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, mundurowi przeszukują okoliczne tereny. Wykorzystują także umiejętności psa tropiącego. Próbują odnaleźć ślady, które pomogłyby w ustaleniu sprawcy bądź sprawców, bo hipoteza dotycząca tego konkretnego przebiegu wydarzeń i tego, że w zdarzeniu brały udział osoby trzecie, niemal natychmiast zmienia się z przypuszczenia w wariant graniczący z pewnością. Mimo podjętych poszukiwań, ani dowodu osobistego, ani legitymacji szkolnej nie odnaleziono. Mundurowi postanawiają popytać o dziewczynę wśród okolicznych mieszkańców. Niestety te działania nie przynoszą zamierzonego efektu, ponieważ nikt nie mówi nic, co pomogłoby wyjaśnić, zrozumieć, wytypować i zatrzymać. Brakuje informacji o nastolatce, ale też o okolicznościach. Żadna z zapytanych osób miała nie słyszeć niczego podejrzanego, nie widzieć nikogo, kto jakoś szczególnie mógłby zapaść w pamięć, czymś się wyróżnić, zwrócić na siebie uwagę. Może z racji tego, że była to sobota, osoby, które w każdym innym dniu wstają wcześnie rano, by pójść do pracy, w dniu tragedii przebywały w domu. Mógł, chociaż nie musiał to być powód tego, że nie ma bezpośrednich świadków zdarzenia przy ulicy Łokietka w Rybniku. I chociaż oficjalne informacje pojawiły się kilka dni po tragedii, to z tych publikowanych w internecie przez osoby zainteresowane sprawą odnalezionej dziewczyny, można było wyczytać to, kim była. Pojawiają się tam wyraźne sugestie co do jej personaliów. Co prawda pierwsze z podjętych działań nie skutkują jakimś znaczącym przełomem, ale kolejne już owszem, ponieważ po upływie kilkunastu godzin od tego makabrycznego odkrycia, już wieczorem około godziny 21, mundurowi docierają do Boguszowic, do domu rodziny F, gdzie informują jej członków, że około godziny 10 odnaleziono ciało 17-letniej Alicji. Jest to moment trudny do zrozumienia i jeszcze trudniejszy do zaakceptowania, bo Alicji nie było co prawda w domu, ale miała być ze swoją koleżanką, świętując jej urodziny. Nie wróciła do domu w tym czasie, w którym miała to zrobić. Od kilku godzin nie było z nią kontaktu, bo jej telefon pozostawał głuchy na jakiekolwiek próby nawiązania rozmowy. I to, że pojawiła się złość, lęk i niepewność co do całej tej sytuacji, to wszystko prawda, ale nikt nie spodziewał się tak okrutnej informacji. Nie pozostawało więc nic innego, jak ustalenie osoby odpowiedzialnej. tak, aby jak najszybciej poniosła konsekwencje, by jak najszybciej została surowo, aczkolwiek adekwatnie do czynu ukarana. A czyn był bardzo poważny, ponieważ wyniki autopsji z 5 lutego dostarczyły informacji o wielu obrażeniach, w tym także o ranach głowy. Z kolei na szyi zabezpieczono ślady duszenia. Podjęto wiele działań. Od przesłuchania rodziny i znajomych nastolatki, po przejrzenie wielu godzin nagrań z kamer monitoringu. Wszystko po to, by odtworzyć ostatnie godziny z życia Alicji. By dotrzeć do tych osób, które widziały ją jako ostatnie, bo wśród nich, najprawdopodobniej, kryje się ten właściwy człowiek. Ostatecznie czas spędzony na oglądaniu nagrań przynosi efekty, bo po przejrzeniu materiałów niemal klatka po klatce wytypowanych zostaje kilku mężczyzn, którzy tej tragicznej w skutkach nocy jej towarzyszyli. Okazuje się, że w piątek 2 lutego 2018 roku około godziny 20 Alicja wychodzi ze swojego domu na imprezę urodzinową koleżanki. Uprzedza, że nie wróci na noc do domu. Planuje przespać się u swojej znajomej. Umawia się ze swoją mamą, że w sobotę przed 7 będzie już w domu. Ma wrócić autobusem. Tym samym środkiem transportu dociera na imprezę, która ma się odbyć w centrum Rybnika w jednym z lokalnych klubów. Impreza trwa niemal do rana. Alicja bawi się ze swoimi znajomymi i chociaż zapowiada mamie, że będzie nocowała u jednej ze swoich koleżanek, to tak się nie dzieje. Okazuje się, że w pewnym momencie dziewczyna odłącza się od grupki swoich znajomych, bo wtedy, gdy oni wychodzą z klubu, najprawdopodobniej do swoich domów, ona postanawia zostać dłużej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Alicja wyszła jednak z klubu na jakąś domówkę, ale po pewnym czasie miała do niego wrócić. W każdym razie, jeszcze będąc w klubie, nastolatka miała pytać nadal bawiące się osoby, czy któraś z nich jedzie w stronę Boguszowic. Ewidentnie planowała wrócić do domu. Tak jakby nocleg u koleżanki albo stał się nieaktualny, albo nigdy nie miał się wydarzyć. Po jakimś czasie Alicja wychodzi z klubu. Widząc, że w pobliżu wejścia dwóch mężczyzn się kłóci, później zaczynają się bić, nastolatka postanawia ich rozdzielić. Okazuje się, że najprawdopodobniej jednego z nich zna, ponieważ po całej tej nieprzyjemnej sytuacji z jednym z uczestników bójki odchodzi spod dyskoteki. Mundurowi postanawiają ustalić, kim jest wspomniany mężczyzna. Po jakimś czasie okazuje się, że jest to mieszkaniec Rybnika, 20-letni wówczas Adrian P. Już w niedzielne popołudnie zjawiają się pod wskazanym w jego dokumentacji adresem, licząc, że uda im się go tam zastać, porozmawiać, a tym samym wykluczyć bądź potwierdzić, czy to on jest tym, którego od kilkudziesięciu godzin szukają. Okazuje się, że Adrian jest w tym mieszkaniu. Mężczyzna zostaje zatrzymany, a ubrania, które poprzedniej nocy miał na sobie, mimo że część z nich już wyprał, zabezpieczone do dalszych badań. Znając okoliczności, ale też obrażenia zadane Alicji, istniało prawdopodobieństwo, że ubrania staną się kluczowym dowodem w sprawie, że na rzeczach należących do sprawcy będzie coś ważnego, wręcz niepodważalnego. Nie pozostawało więc nic innego, jak zweryfikowanie, czy Adrian nim jest. Czy na jego ubraniach jest coś, co to potwierdzi, lub odwrotnie. Że nie będzie tam niczego, co mogłoby dowieść, że ma on jakikolwiek związek ze sprawą Alicji. Już kolejnego dnia, czyli 6 lutego, przeprowadzono eksperyment procesowy z udziałem zatrzymanego chłopaka. Okazuje się także, że 20-latek ma już na swoim koncie konflikty z prawem, miał odpowiadać za rozbój. Co do przypuszczeń, że Alicja i Adrian się znali, to udaje się je potwierdzić. W ramach kolejnych czynności, kolejnych przeprowadzonych badań i otrzymanych wyników, w pewnym momencie prokuratura stawia Adrianowi P zarzuty. Dotyczą odebrania życia Alicji F. Wystosowano także wniosek o tymczasowy areszt, który zostaje uwzględniony przez sąd. Mężczyźnie grozi wówczas nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. 9 lutego 2018 roku odbywają się uroczystości pogrzebowe. Uczestniczą w nich najbliżsi Alicji, jej przyjaciele, koledzy i koleżanki, którzy zabierają ze sobą róże w białym i czerwonym kolorze. W ceremonii uczestniczy także wielu okolicznych mieszkańców, którzy mimo że nie znali osobiście Alicji, postanowili okazać wsparcie jej rodzicom i starszemu bratu. Zapewne była to także forma okazania braku zgody, pewnego rodzaju sprzeciwu wobec tak tragicznych wydarzeń. Wielu jej znajomych wyraziło żal po stracie w internecie, także na jej profilu na Facebooku, który po ataku hakerskim ostatecznie został usunięty, ale o tym za chwilę. I chociaż na wiele pytań udaje się odpowiedzieć, to kwestie związane chociażby z motywem nadal pozostają niejasne. Przewija się co prawda ten związany z próbą wykorzystania, jednak wyniki autopsji zaprzeczają, aby do tego doszło. Wiele kwestii nadal wymagało wyjaśnienia. Przeprowadzono więc kolejne, bardziej szczegółowe badania, między innymi histopatologiczne oraz toksykologiczne. Mijają kolejne miesiące i tak aż do 17 października 2018 roku, bo to właśnie tego konkretnego dnia ma się odbyć pierwsza rozprawa. Nie obyło się bez pewnych komplikacji, ponieważ oskarżony wówczas Adrian P. składa wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Motywuje to tym, że szczegóły sprawy są drastyczne, ponadto jego dobre imię mogłoby zostać naruszone. Nie do końca wiadomo w jakim zakresie, stwierdził, że tak ogólnie, w całokształcie. Co prawda wniosek odrzucono, uznając go za bezzasadny, ale ostatecznie rozprawy nie udaje się rozpocząć. Jako główny powód wskazano to, że Adrian P. nie otrzymał powiadomienia z sądu o terminie rozprawy, co skomentował słowami wskazującymi, że jego prawo do obrony zostało naruszone. Co ciekawe, po pewnej weryfikacji okazuje się, że owszem, powiadomienie do zakładu karnego nie poszło. Wyznaczono więc kolejny termin na 24 października. Proces trwa ponad rok. Podczas kolejnych rozpraw omawiane są kolejne wątki, wyjaśniane kolejne szczegóły. Pewne założenia potwierdzono, inne wykluczono. Pewnym jest jednak to, że Adrian P. zostaje uznany za winnego i że 18 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy w Rybniku skazuje go na 25 lat pozbawienia wolności. Może ubiegać się o zwolnienie warunkowe, ale po 20 latach odbywania kary. Sąd wyraża pewność co do winy Adriana P. i tego, że dopuścił się zarzucanych mu przestępstw. Określono, że proces nie był poszlakowy, mimo że obrona wskazywała na brak bezpośrednich świadków tego przestępstwa. Zauważono, że są w tej sprawie dowody, które bezsprzecznie potwierdzają to, że Alicja i Adrian się spotkali, że wspólnie przemierzali pewien fragment drogi, że doszli do miejsca, w którym pod stertą liści i gałęzi, w zagłębieniu, niedaleko garażu, kilka godzin później, jeden z okolicznych mieszkańców odnalazł jej ciało. Zarówno wyjście z dyskoteki, jak i wspólny spacer potwierdziły nagrania monitoringu. Podobno to właśnie na dyskotece Alicja poznała Adriana. Również tam zaproponował jej to, że odprowadzi ją do domu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Adrian jest bratem jednej z jej koleżanek. Niestety nie udaje się jednoznacznie potwierdzić motywu. Założono, że najprawdopodobniej doszło do sprzeczki, bo właśnie o tym wspomina Adrian P. Chociaż nie przyznaje się do winy, to nie wskazuje osoby, która w jego odczuciu, tudzież posiadanej wiedzy, mogłaby odpowiadać za to przestępstwo. Miał twierdzić, że między nim a Alicją doszło do rękoczynów, bo podobno się z niego naśmiewała. Być może chodziło o jakieś sprawy sercowe, może chłopak zaproponował Alicji bliższą relację, na co zareagowała w zupełnie inny sposób niż oczekiwał. O tym nie wspomina, jednak miał pamiętać, że dwukrotnie ją odepchnął, może też uderzył. Miał kojarzyć, że po pierwszym upadku dziewczyna na pewno wstała i ponownie miała z niego żartować. Jego zdaniem Alicja straciła życie w momencie, w którym pchnięta przez niego drugi raz upadła i się uderzyła. Miała przestać się ruszać. Z kolei Adrian miał stracić świadomość. Z jego słów wynika, że odzyskał ją dopiero kolejnego dnia, kiedy obudził się we własnym łóżku. Tego, co się działo od tej chwili, w której Alicja upadła, do momentu przebudzenia, miał nie pamiętać w ogóle. W pewnym momencie jednak odwołuje te słowa, twierdząc, że takie wyjaśnienia narzuciła mu policja i prokuratura. Mimo że zapewne tego by sobie życzył, jego wyjaśnień nie potwierdzają szczegółowe badania. Sekcja dostarcza informacji, iż bezpośrednią przyczyną odejścia nastolatki było uduszenie oraz zachłyśnięcie się własną krwią. Dziewczyna miała poważne rany głowy i czaszki, a płynąca krew zatkała jej drogi oddechowe. Z opinii specjalistów wynikało, że obrażenia powstały w sposób czynny, czyli nie poprzez upadek, a poprzez zadane jej z dużą siłą uderzenia. To niemal ze stuprocentową pewnością wyklucza wersję Adriana P. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, nie przeprasza, nie wyraża skruchy. Zachowuje się tak, jakby był w miejscu, w którym znalazł się przez pomyłkę. W każdym razie uzasadnienie wyroku, którego swoją drogą Adrian P. nie chciał słuchać, bo poprosił o szybsze wyjście z sali rozpraw, zawierało jeszcze jeden bardzo ważny wątek, mianowicie cegły i drąga, na których zabezpieczono ślady biologiczne, a które odnaleziono w pobliżu miejsca tragedii. Miały nie nadawać się do badań, jednak założono, że to właśnie te przedmioty posłużyły jako narzędzie czynnego ataku. Wykluczono, że ślady znalazły się tam dlatego, że Alicja na nie upadła. Ponieważ badania zakończyły się nie w taki sposób, którego oczekiwano, przyjęto, że może się tam znajdować DNA Alicji, ale także Adriana. Z kolei na zabezpieczonych w trakcie zatrzymania ubraniach Adriana zabezpieczono krew. Jak się okazało, krew Alicji. I mimo, że w kontekście tych dowodów pojawia się wersja o próbie udzielenia pomocy, podczas której mężczyzna miałby się ubrudzić, to sąd temu nie zawierza. Na ubraniach Alicji natomiast zabezpieczono DNA Adriana. Sąd zauważył i podkreślił, że 20-kilkuletni mężczyzna stanowi zagrożenie dla społeczeństwa nie tylko w kontekście wcześniejszych zatargów z prawem, ale głównie ze względu na wybuchy emocjonalne i postawę wskazującą na to, że nikt nie może mu nic zrobić. Z opinii specjalistów wynika, że nie szanuje autorytetów i czuje się bezkarny. Natomiast zbrodnia miała być zaplanowana i z pełną świadomością dokonana. Mężczyzna miał nie cierpieć na żadne dolegliwości, które mogłyby mieć wpływ na jego zdolność postrzegania znaczenia własnych czynów i rzeczywistości. W opinii sądu, gdyby chodziło jedynie o wyładowanie agresji, najprawdopodobniej mężczyzna by Alicję dotkliwie pobił. On posunął się o krok dalej, bo oprócz brutalnego pobicia także ją dusił. Poruszono kwestię tego, że we krwi mężczyzny wykryto alkohol i niewielkie ilości substancji odurzającej. To jednak nie posłużyło do złagodzenia znaczenia tudzież zracjonalizowania jego czynów, szczególnie że na nagraniach monitoringu nie widać, aby się przewracał albo nawet zataczał. Uzasadniono także surowość wyroku. Zdaniem sądu kara 25 lat pozbawienia wolności jest adekwatna z kilku powodów. Po pierwsze wieku, bo w chwili popełnienia przestępstwa Adrian P. miał zaledwie 20 lat. Po drugie, nie była to zbrodnia kwalifikowana, a sprawca nie pastwił się nad ofiarą ani nie przedłużał jej cierpienia. Prokuratura domagała się dożywocia, szczególnie w odniesieniu do faktu, iż przestępstwo popełniono w warunkach recydywy. Obrona wnosiła o uniewinnienie, wskazując na to, że proces ma charakter poszlakowy, że brakuje bezpośrednich świadków, no i co równie istotne, Adrian P. nie przyznaje się do winy. Zapowiedziano apelację. Sprawa trafia do sądu apelacyjnego w Katowicach, który utrzymuje zasądzony w pierwszej instancji wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Nie znaleziono podstaw do zaostrzenia, ani też złagodzenia kary. Doszło do okrutnego i niezrozumiałego przestępstwa, bo to, co spotkało Alicję, nigdy nie powinno się wydarzyć. Pocieszające jest to, że sprawcę tak szybko schwytano, że już po nieco ponad roku usłyszał wyrok. I chociaż można mieć wrażenie, że to koniec, to w tej sprawie wydarzyło się coś jeszcze. Coś niezrozumiałego, bulwersującego, coś, co stawia pytanie o granice. Granice dobrego smaku, żartu, zabawy. Mianowicie kilka dni po odkryciu ciała Alicji, w zasadzie niedługo po uroczystościach pogrzebowych, znajomi 20-latki zaczęli otrzymywać bardzo niepokojące wiadomości na swoich profilach na Facebooku. O tyle niepokojące, że nadawcą miała być Alicja, a właściwie ktoś, kto zalogował się na jej konto. Z kolei treść dotyczyła wielu różnych informacji, których głównym celem było to, by po prostu wystraszyć. Jedna z przykładowych właśnie się wyświetla. Podobno były też wiadomości szyfrowane alfabetem Morsa. Ukryto w nich nazwiska i przekaz, że autor wiadomości będzie wybierał kolejne ofiary. Zapytany o to, kim jest, miał odpowiadać, że należy do jakiejś grupy, która rzekomo została rozproszona. Poza wiadomościami wysyłanymi do znajomych Alicji podejmowano także pewne działania związane z profilem. Zmieniono zdjęcie główne na zdjęcie jakiegoś mężczyzny, zamieszczano posty o różnej treści, ale szczególnie tej związanej z duchami i horrorami. Ostatecznie konto zostało usunięte przez Facebooka, a prokuratura wszczęła nowe śledztwo w kontekście włamania się, zhakowania profilu nastolatki. Wskazywano wówczas, że cytując, postępowanie jest dwukierunkowe, dotyczy ochrony informacji, przełamania zabezpieczeń i kradzieży tożsamości internetowej. Z drugiej strony poplecznictwa, utrudniania śledztwa poprzez celowe tworzenie fałszywych dowodów. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy wytypowano osobę odpowiedzialną za ten żart, incydent. Ciężko tą sytuację określić, bo ostatnie, co mogłaby zrobić, to rozśmieszyć. 18 stycznia 2018 roku Alicja skończyła 17 lat. Czekało na nią wiele decyzji, wiele planów i marzeń do zrealizowania. Tak naprawdę czekało na nią wszystko, bo wszystko miała przed sobą. Być może zaufała nieodpowiedniemu człowiekowi, być może ta sprawa ma jakieś drugie dno. Tą prawdę zna tylko jeden człowiek, Adrian P. Bo choć wiadomo wiele, to pozostaje pewna wątpliwość i wrażenie, że czegoś tu jeszcze brakuje. Ale może to tylko takie złudzenie, bo ciężko pogodzić się z tak niemożliwą do uzasadnienia, niezrozumiałą i bezsensowną tragedią. W każdym razie uważajcie na siebie, uczulcie też swoich bliskich. Ta historia pokazuje, że nawet z pozoru dobre zamiary i teoretycznie szczere chęci, bo podobno Adrian miał jedynie zaproponować swojej młodszej koleżance odprowadzenie do domu, może skończyć się ogromną tragedią. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu nazwę kanału, czyli po prostu Krymikrąg. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.